Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, na początku chciałbym wszystkim przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru z Bielawy, szczególnie od modu moich teściów, czyli braterstwa Pawelców, ale także i pozostali jego członkowie, czyli siostra Miodek, brat Świątczak, braterstwo Gajdowie, siostra Ania Presia. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiają. Dziękuję, także moja mama i jeszcze inne osoby, z którymi rozmawiałem. Drodzy braterstwo, niektórzy z was wiedzą, że w moim macierzystym zborze co jakiś czas mówię kolejny wykład odnośnie antytypów wydarzeń mających miejsce przy końcu panowania Saula i docelowo także na początku panowania Dawida. Nasz dzisiejszy temat odnosi się do jednej z takich kwestii, która chociaż jest zaledwie poboczną w tamtej serii tematycznej, przykuła moją uwagę i od dłuższego czasu jest dla mnie bardzo motywująca. Chciałbym się więc nią podzielić tutaj z braterstwem i mam nadzieję, że również i wy z niej skorzystacie. Ponieważ nasz temat jest bardzo obszerny, rozpocznijmy go bez dalszych wstępów. Pochodzi on z pierwszej księgi Samuelowej, rozdziału 30, wersetów 24 i 25. Ale zanim zdradzę jego tytuł, przeczytajmy sobie dla kontekstu cały rozdział 30, a uczynimy to w brzmieniu Biblii Tysiąclecia, 5 edycji. Kiedy Dawid przybył razem ze swymi ludźmi do Siklag trzeciego dnia, okazało się, że Amalekici najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem. Zabrali do niewoli kobiety, które w nim były, i wszystko, od najmniejszego do największego. Nie zabili jednak nikogo, lecz uprowadzili ze sobą i odeszli z powrotem. Kiedy więc Dawid ze swymi ludźmi powrócił do miasta, już było ono spalone, a żony ich, synów i córki uprowadzono. Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak długo, aż im brakło sił do płaczu. Zabrano do niewoli także obydwie żony Dawida, Ahinoam z Izrael i Abigail, dawną żonę Nabala z Karmelu. Dawid więc znalazł się w wielkim utrapieniu, gdyż lud chciał go nawet ukamienować. Wszyscy bowiem popadli w smutek z powodu utraty synów i córek. Dawid zaś doznał umocnienia od Pana Boga swego. Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana, syna Ahimeleka. Przynieś mi proszę efod. I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid radził się Pana, pytając, czy mam ścigać tę zgraję, czy ją dosięgnę? I dał mu odpowiedź, ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz. Wyruszył więc Dawid i 600 ludzi, którzy mu towarzyszyli, i dotarli do potoku Besor, a reszta pozostała na miejscu. Wówczas Dawid wraz z 400 ludźmi urządził pościg. 200 zaś ludzi, którzy byli zbyt zmęczeni, by przejść potok Besor, zatrzymało się. W polu spotkali pewnego Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida, dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjadł, ożywił się, przez 3 doby bowiem nic nie jadł ani nie pił. Dawid odezwał się do niego, do kogo należysz i skąd jesteś? On odrzekł, jestem młodym Egipcjaninem, niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawił mnie swemu losowi, gdyż rozchorowałem się przed 3 dniami. Wdarliśmy się do Negebu Keretytów, do Negebu należącego do Judy i do Negebu Kaleba i podpaliliśmy Siklag. Zapytał go Dawid, czy mógłbyś nas zaprowadzić do tej zgrai? Odrzekł, przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i nie oddasz mnie w ręce mojego pana, a wtedy zaprowadzę cię do tej zgrai. I poprowadził go. Tamci rozeszli się po całej krainie, jedli i pili i świętowali z powodu całego wielkiego łupu, który zabrali z krainy filistyńskiej i krainy judzkiej. I bił ich Dawid od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał, prócz 400 młodych ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli. Dawid odzyskał wszystko, co zabrali Amalekici. Dawid wyzwolił też swoje 2 żony. Nikt nie zginął od najmniejszego do największego, ani synowie, ani córki, ani nic z łupu z tych wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wziął z powrotem. Dawid wziął nawet całe drobne i większe bydło, pędzono je przed nim, wołając, oto zdobycz Dawidowa. Dawid przybył do owych 200 mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by iść za Dawidem i dlatego pozostali koło potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw Dawida i towarzyszących mu ludzi. Przybliżywszy się, Dawid z żołnierzami pozdrowił ich. Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przedtem za Dawidem, odezwali się i powiedzieli: ponieważ ci z nami nie poszli, więc nie podzielimy się z nimi łupem, który ocaliliśmy. Zabrać sobie mogą tylko swoje żony i dzieci i odejść. Odpowiedział Dawid: nie tak postąpicie, bracia moi, z tym, co nam darował Pan. Przecież to On nas ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła. Kto was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce i ci, którzy pozostali przy taborze. Jednakowo się podzielą. Tak zostało od tego dnia na przyszłość. Ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. Gdy Dawid powrócił na Siklag, posłał część zdobyczy starszym Judy i przyjaciołom ze słowami: oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach pańskich. Posłał też do tych, którzy byli w Betel, do tych, co byli w Rama, w Negebie, w Jattir i którzy byli w Arara, do tych, co w Sichemot, no i tak dalej, do tych różnych miejscowości, w których oni byli, w których krążył Dawid ze swymi ludźmi. I jeszcze raz przeczytam słowa, które będą podstawą naszego dzisiejszego tematu. Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce i ci, którzy pozostali przy taborze, jednakowo się podzielą. Tak zostało od tego dnia na przyszłość, ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. Są to wersety 24 i 25, 1 Samuelowy, rozdziału 30. Natomiast tytuł dzisiejszego tematu to nasza stukrotna nagroda i jak ją otrzymać. Nie wiem, jak to było w waszym przypadku, drodzy braterstwo. Przypuszczam, że mieliście lepsze wyobrażenie na ten temat niż ja, ale ja przez długi czas uważałem, że stokroć czy też stukrotna nagroda była zarezerwowana tylko dla nowych stworzeń, a my możemy sobie na to co najwyżej drugorzędnie spoglądać, licząc na jakiś ewentualny jej odpowiednik i to tylko być może na jakąś podobną zasadą działanie. Ale nie, nasz tekst rozwiewa wątpliwości, czy Jezus mówił tylko do swoich uczniów, czy też do wszystkich duchowych Izraelitów. Tak zostało od tego dnia na przyszłość. Ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. I będzie ono trwało na wieki. Zanim zaczniemy jednak rozważać sprawę samej tej nagrody, to zdaję sobie sprawę, że rozbudziłem przynajmniej w części z was zaciekawienie, co też w antytypie oznacza owa historia. Omówimy ją sobie więc w bardzo dużym skrócie, za bazę biorąc to, co brat Johnson zawarł odnośnie niej w 14 tomie epifanicznym w rozdziale 2. Tym bardziej, że jest tam jeszcze jedna kwestia, która uważam za wartościową dla nas także w naszej dzisiejszej sytuacji. Zacznijmy od tego, że w pierwszej księdze Samuelowej Dawid przedstawia brata Rosela jako pańskiego wykonawcę i wodza wojowników z ludu Bożego w stosunku, w łączności z nominalnym ludem Bożym, a w drugiej Samuelowej w stosunku, w łączności z prawdziwym ludem Bożym. 30 rozdział 1 Samuelowej opisuje sprawy bliskie końca jego służby. Rozpoczyna się od opisu powrotu Dawida i jego ludzi z poprzedniej walki do Siklag, co znaczy grząski, czyli do zmiany kierunku zwracania przez brata Rusela i jego współwojowników szczególnej uwagi. Wcześniej zajmowali się oni szczególnie zwalczaniem pewnych konkretnych błędów tak zwanej ortodoksji, które to walki były opisane w poprzednich rozdziałach. A teraz we wrześniu 1914 roku ich szczególna uwaga w działaniach w stosunku do nominalnego ludu Bożego skupiła się na pracy związanej z fotodramą. W teatrach, audytoriach i w innych podobnych miejscach, które nie są uważane w kręgach większości nominalnych kościołów za wystarczająco święte dla usług religijnych, no bo Siklag to grząski, niepewny, i gdy sprawdzałem sobie to z reprintami strażnicy z tamtych lat, to rzeczywiście jest wiele miejsca poświęcone fotodramie, jej wyświetlaniu oraz sukcesom w głoszeniu, jakie odnoszono dzięki niej. W międzyczasie zaś ci, którzy byli zwolennikami wojny, a przez to propagowali, zachęcali do grzechu, dzisiaj pewnie byśmy powiedzieli, że oni byli taką tubą medialną tych, którzy zachęcali do grzechu związanego z wojną, Amalekici, w swoich wysiłkach usprawiedliwienia grzesznego przebiegu wojny światowej oraz nadania swoim grzesznym teoriom i praktykom pozorów, że jest to biblijny punkt widzenia, że oni się kierują właśnie Biblią, głosząc te teorie, i w ten sposób zaatakowali ludzi w nominalnych kościołach. Najechali na południe, czy też, jak mówi Biblia Tysiąclecia, na Negeb. oraz na sferę odpowiednich zasad i celów boskiego planu, jakie zostały przedstawione w fotodramie Siklag. Więc także i tych, którzy te zasady i cele popierali, czyli członków Towarzystwa Strażnicy i IBSA, żony Dawida, oraz innych, czyli pozostałych zebranych do niewoli. Z powodu nieobecności w tej sferze swoich wojowniczych obrońców, bo oni walczyli z błędem na innych frontach, ich działania zrobiły wielkie spustoszenie w oczach wielu. No bo skoro niby Biblia i boski plan przedstawiany w fotodramie zachęcały do grzechów związanych z wojną, to wielu się to bardzo nie podobało i odwracali się od nich, co objawiało się między innymi tym, że zmniejszali poparcie pieniężne, przez co było mniej wyświetleń fotodramy. Oni sami zmniejszali swój zapał do pracy, a do tego niektórzy właściciele takich teatrów i audytoriów sami z siebie, albo będąc przekonani przez innych, odmawiali zawierania kontraktów na wyświetlanie tej fotodramy u nich, a inni wręcz łamali wcześniejsze ustalenia. Co z tego, że się umówiliśmy, że tego i tego dnia będzie wyświetlanie? Nie, my nie wpuścimy, nie pozwolimy wam na to, żebyście tutaj ją wyświetlali. Do tego dodatkowo zaczęły się ataki gazet manipulujących opinią publiczną i popychających ją do bojkotowania fotodramy. W typie zdobyli i spalili ogniem to Siklag, w ten sposób ograniczając ich organizację. Zabrali do niewoli kobiety, jak mówi werset drugi, ale nie zbili przez swoje argumenty nikogo, kto pracował przy fotodramie, ani też żadnego z członków Towarzystwa Strażnicy czy IBSA, którzy dotąd popierali tą pracę, tylko mniej lub bardziej odciągnęli ich od tej pracy związanej z fotodramą. Pracy poprzez popieranie przez siebie teorie odnośnie wojny. No a potem zajęli się swoimi sprawami, bo już to uczynili. Brat Russell i jego współwojownicy zauważyli zły wpływ tych grzeszników i ich grzechów na tą sferę służby. Chociaż o fotodramie w strażnicach raczej nieodmiennie pisze się pozytywnie, jako o błogosławionej i przyciągającej wielu do pracy, to pewne świadectwa tego, jakie zaobserwowałem, są do znalezienia na przykład w reprincie numer 5657 z 1 kwietnia 1915 roku na stronie 5660, gdzie brat Russell w jednym z akapitów napisał tak, cytuję. Mój wykład w Waszyngtonie z 25, pokój pożądany, wojna konieczna, bez wątpienia został źle zrozumiany przez niektórych moich pokojowych przyjaciół. Podczas gdy twierdziłem, że narody nigdy nie były zdolne uniknąć wojny i że oni nigdy nie będą w stanie jej kompletnie uniknąć aż do inauguracji Królestwa Mesjasza, to pomimo to wierzę, że wszyscy miłośnicy pokoju powinni zjednoczyć swoje serca, głosy, pióra i wszelką energię w usuwaniu wszelkich niepotrzebnych tarć pomiędzy narodami, poprzez wyprzedzające czynienie tych rzeczy, które mogłyby prowadzić do pokoju oraz by je promować i tak dalej. I w tym momencie, bardzo przyspieszając nasz temat, podjęli walkę, by odwrócić tę sytuację i przywrócić właściwą cześć zasadom boskiego planu, aby odzyskać je w ich oczach. Chciałbym zwrócić uwagę braterstwa na wersety 9 i 10. Wyruszył więc Dawid i 600 ludzi, którzy mu towarzyszyli i dotarli do potoku Besor, a reszta pozostała na miejscu. Wówczas Dawid wraz z 400 ludźmi urządził pościg, 200 zaś ludzi, którzy byli zbyt zmęczeni, żeby przejść potok Besor, zatrzymało się. Dawid ze swoimi ludźmi wyruszył do boju. Część z nich przedstawia członków maluszkiego statka, a część członków wielkiej kompanii. Wszyscy chętnie wyruszają do boju, ale gdy dochodzą do trudnych warunków, Besor znaczy radosny albo żywy, ale w kontekście potoku wskazuje na jego silny prąd, z którym trzeba się zmagać. Co ciekawe, to słowo pochodzi od słowa basar, oznaczającego przynosić wiadomość, zwykle Ewangelię, lub ją otrzymywać, głosić ją, publikować ją, posłaniec, który ją głosi. I gdy natykają się na takie warunki, pewna część z nich zaprzestaje podążania dalej. Nie chodzi tutaj o prosty podział, że utracjusze koron zostali, a zachowawcy poszli dalej, a raczej słabsi z utracjuszy koron pozostali. O niektórych z mocniejszych spośród nich jest bowiem mowa w dalszej części rozdziału jako o uczestniczących w walce. A o którą walkę chodzi? Co prawda ten rozdział opisuje ją w konkretnym kontekście walki o odwrócenie efektów działania propagandystów wojennych i tak dalej, ale jej kontekst czasowy wskazuje, że z innych punktów widzenia ta sama walka jest pokazana w pierwszym uderzeniu Jordanu, pierwszej bitwie Gedeona, wyznawaniu grzechów nad kozem Azazela, związywaniu królów i księciów, ogłaszaniu spisanego sądu itd., itd. I tą właśnie wieloznaczność chciałbym podkreślić, gdyż widzę tutaj także znaczenie uniwersalne, że jest wiele walk w obronie prawdy przed błędem, a czasem, żeby odzyskać pole zagarnięte przez błąd. I wielu wyrusza do walki, wielu początkowo zaczyna pewne wysiłki i do pewnego czasu je kontynuuje. Ale w pewnym momencie zaczyna się pojawiać coraz więcej przeszkód, szczególnie w związku z głoszeniem Ewangelii, z głoszeniem prawdy. I wcale nie jest się prosto przeciwstawić prądowi, który usiłuje nas porwać ze sobą. A tym trudniej jest się przeciwstawić jego biegowi, że generalnie w tym potoku też płynie dobra nowina. Musimy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy mamy konkretne zadania do wykonania, to nie możemy zużywać naszego całego czasu na głoszenie tych części prawdy, które chociaż są piękne, chociaż budują serce i umysł, to jednak nie prowadzą nas do celu. Jeżeli chcemy wykonać nasze zadanie, to musimy ten potok Besor przekroczyć. Niektórzy powiedzą, ja nie będę głosił nieprawdy, będę głosił tylko prawdę, będę głosił o Bogu, o Chrystusie, o innych wspaniałych rzeczach. No niby dobrze, ale z drugiej strony, czyż jeśli Pan powie do swojego sługi, idź i przytnij żywopłot przy drodze, a ten sługa pójdzie i umocni siatkę, obkopie drzewka, zasadzi kwiatów, zagrabi liście, czy też coś innego dobrego i pożytecznego zrobi, ale nie przytnie żywopłotu, to czy jego Pan będzie zadowolony, mimo że zrobił te inne pożyteczne rzeczy? Nie dajmy się porwać potokowi Besor, gdy nasz Pan pokazuje nam zadania do wykonania, nawet gdyby nasze podejście powodowało dla nas niepopularność. Brad Johnson w epifanicznym tomie 11 bardzo słusznie zauważył, że szatan jest mistrzem kompromisów, ale w każdej z jego propozycji czai się coś zwodniczego i że jego oferty kompromisu zawsze są obliczone na to, żeby to on zachował ostatecznie pełną kontrolę. Chociaż początkowo one mogą się powierzchownie wydawać, no nawet dosyć uczciwe. I czasami są tym bardziej trudne do odrzucenia, że mogą pochodzić od osób nam bliskich, którzy mogą mieć przy tym najlepsze i najszczersze intencje. Czy pamiętamy, jak Piotr mówił do Pana Jezusa, zmiłuj się nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie? Albo jak żona Hioba radziła mu, że zaprzestanie wysiłków i inne podobne przykłady? Czy wy też odczuliście sugestię, że na przykład, jak już musisz, to wierz sobie w co chcesz, to nie uznawaj tego czy owego wodza, ale nie rób nic więcej, niech inni robią sobie co chcą, ty bądź w porządku. Nie rób jednak aktywnie nic, żeby to zmienić. To nie jest twoje zadanie. Jak Pan będzie chciał, to sam to zmieni i nie będzie w tym wcale potrzebował twojej pomocy. Uważaj, bo możesz walczyć przeciw Panu, bo możesz wyjść przed Pana. A tak w ogóle to kto cię upoważnił do tego, co w istocie jest obroną prawdy? Słyszałem także i o innych propozycjach kompromisu. Na przykład, ja jestem starszym w swoim zborze, i mnie interesuje tylko to, co jest w tym zborze, w moim zborze. I nic ponadto, bo to byłoby wtrącaniem się w sprawy innych zborów. Albo jeszcze inne podejście. No skoro już musisz, to sobie przestań być członkiem swojej dotychczasowej społeczności. Ale jak już to zrobisz, to co ty tam jeszcze chcesz? Przecież nie jesteś jej członkiem. Czemu się czepiasz tych ducha, Bogu ducha winnych staruszków? A może to Pan sprawi, że oni głoszą błędy dla wypróbowania, kto pomimo to nie odejdzie od prawdy? A może to wcale nie są błędy, tylko tobie, w twoim zadufaniu wydaje się, że to są błędy. Ten człowiek jest więcej lat w prawdzie niż ty żyjesz na tym świecie, no to chyba ją lepiej zna od ciebie, co? A co cię to zresztą jeszcze interesuje? Idź i buduj sobie swoją własną sektę. Tylko niech nam się nie wydaje, że nasze trudności są nie do przezwyciężenia. Drodzy braterstwo, to jest tylko potok, to nie jest ocean, nie jest nawet rzeka. Nie poddawajmy się więc i starajmy się być tymi, którzy przekroczą ów potok i wraz z naszym Panem wiernie staną do walki z błędem. Na marginesie chciałbym dodać, że zgodnie z tym, czego można by się było spodziewać, świadectwa na temat prawdziwości interpretacji antytypu brata Johnsona, rozważanego przez nas wersetu, można znaleźć w strażnicach z tamtego okresu. Chciałbym przytoczyć szczególnie artykuł Powrót do spraw zawodowych, czyli reprint numer 5669 z 15 kwietnia 1915 roku. Na przykład fragment z pierwszego akapitu. Niektórzy z tych drogich braci i sióstr niemal w zupełności wykorzystali wszystkie swoje możliwości, jeżeli chodzi o obecny porządek. Z całą słusznością rozglądają się, by dojrzeć kierownictwo pańskiej opatrzności w stosunku do ich przyszłych działań. Czy zaangażują się w sprawy zawodowe tak bardzo, że pozostanie im niewiele czasu na sprawy duchowe? Czy zajmą się jakimś rodzajem spekulacji i poświęcą czemuś, co być może przyniesie im ostatecznie stratę? Czy raczej będą szukać czegoś, co będą w stanie wykonywać w spokojny sposób, żeby pokryć swoje wydatki i być w stanie nadal w pewnym stopniu uczestniczyć w dziele żniwa obejmującym gromadzenie? Spodziewamy się, że wybiorą to drugie i jak wierzymy, będzie to w zgodzie z Duchem Pańskim, duchem zdrowego zmysłu. Gdy się czyta ten artykuł, to niemalże staje przed oczami Dawid zachęcający swoich wojowników, żeby się nie poddawali, żeby trwali w pracy, przekraczali ten potok Besor. Chciałbym przeczytać jeszcze aż 3 akapity z tego artykułu, ponieważ uważam, że i my możemy z nich skorzystać. Chociaż jest to dla nas konieczne, abyśmy starali się o rzeczy, które są dobre i uczciwe w oczach wszystkich ludzi, nie możemy zapominać, że naszym głównym zajęciem jest bycie ambasadorami Boga, przedstawicielami Pana Jezusa Chrystusa, głosicielami radosnej nowiny o wielkiej radości, która ostatecznie spłynie na wszystkich ludzi. Nigdy nie możemy zapominać, że mamy najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, które mamy reprezentować i krzewić. To ma być naszym głównym dziełem, głównym celem życia. Wszystko inne ma być drugorzędne. Mamy oczekiwać, że Pan nam da niezbędną mądrość i łaskę, jeżeli będziemy ich szukać, przez co będziemy mogli Mu służyć z całą, z Jego akceptacją i dalej zapewniać sobie rzeczy konieczne dla naszej cielesnej wygody, bez całkowitego porzucania dzieła. Oznacza to, że musimy czuwać i modlić się, prosząc o pańskie kierownictwo, a następnie oczekiwać, by dostrzec, w którym kierunku Jego opatrzność zda się pokierować naszą ścieżką. Powinniśmy także uważać na podstępy przeciwnika, który będzie starał się uwikłać nas w sprawy zawodowe, przyjemności czy cokolwiek innego. Doradzamy, aby cały lud pański postawił królestwo i jego sprawy na pierwszym miejscu, w słowie, w myśli i w uczynku, poświęcając tylko absolutnie niezbędny czas na zdobywanie rzeczy potrzebnych ze względu na ziemską wygodę dla nas samych, jak i dla tych, którzy są od nas zależni. Z pewnością w ten sposób będziemy podążać za przykładem mistrza, będąc przyjemni ojcu oraz pomocni dla siebie nawzajem. W ten sposób staniemy się przykładami dla naszych bliźnich, jak również będziemy przygotowywać się do królestwa. I teraz przeskoczymy aż do wersetu 21. Dawid przybył do owych 200 mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by iść za Dawidem i dlatego pozostali koło potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw Dawida i towarzyszących mu ludzi. Przybliżywszy się, Dawid z żołnierzami pozdrowił ich. Czyli po wygraniu owej bitwy, po odzyskaniu prawdy i serc jej zwolenników, którzy w tym typie przestali być zwiedzeni przez owych propagandystów, twierdzących, że wojna światowa jest wynikiem działania boskich zasad, czyli boskiego prawa królów i kleru, arystokracji i demokracji, i że trzeba ją w związku z tym popierać i podtrzymywać. A tak na marginesie to mam wrażenie, że i dzisiaj są tacy, którzy by chcieli wskrzeszać zasady analogiczne do owych boskich praw. Boskie prawo wodzów, czy też boskie prawo pielgrzymów, którym się zdaje, że Bóg ich specjalnie wybrał, więc mają mieć władzę i autorytet, a bracia powinni być im poddani i zamilknąć, choćby oni głosili rzeczy sprzeczne z prawdą. No ale wracając. Po wygraniu owej bitwy Dawid wrócił, żeby zająć się tymi, którzy nie przeszli przez potok Besor. I co czytamy? Czy on ich skarcił, zdegradował, wygnał ze swoich szeregów? Nie. On ich pozdrowił, jak mówią niektóre przekłady, a inne mówią, zasalutował im, a literalnie życzył im. Werset 22. Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przedtem za Dawidem, odezwali się i powiedzieli, ponieważ ci za nami nie poszli, więc nie podzielimy się z nimi łupem, który ocaliliśmy. Zabrać sobie mogą tylko swoje żony i dzieci i odejść. Kim są ci różni źli ludzie i niegodziwcy? To owi silniejsi z utracjuszy koron, którzy przekroczyli z Dawidem potok Besor i walczyli dzielnie razem z nim z błędem. Dosłownie przed kilkoma minutami należały im się pochwały za to, że tak właśnie zrobili, a teraz czytamy o nich jako o ludziach złych i niegodziwych. Dlaczego? Z uwagi na ich podejście. Zauważmy je i strzeżmy się, abyśmy nie rozwinęli w sobie podobnego ducha do nich. Oni chcieli, żeby ci, którzy nie przeszli przez potok Besor, otrzymali tylko te przywileje, które już posiadali wcześniej i utracili. To jest przywileje w odniesieniu do Towarzystwa Strażnicy i BSA i tych braci, których oni przyprowadzili do Pana. Czyli tylko i wyłącznie sprawiedliwości. Niech odzyskają to, co stracili. Co za myśl? Ci wierniejsi spośród pańskich wojowników mogą być skarceni za posiadanie złego ducha, jeżeli będą sobie życzyli dla drugich tylko, by odzyskali to, co utracili. Jeżeli czyjś zwolennicy lub ci, których przyprowadził on do prawdy, utracili właściwy punkt widzenia na zasady i na cele boskiego planu, no to niech go dla nich odzyska. Jeżeli utracił ich poparcie, niech je odzyska. I tyle. Bo nie walczy o prawdę tak mocno jak i tak wiernie jak my. Nie znosił tylu przeciwności, co my. Nie opowiedział się tak jasno po stronie prawdy i Pana, tak jak my. Antytypiczny Dawid skarcił takiego złego ducha, chociaż łagodnie. Werset 23 mówi, odpowiedział Dawid, nie tak postąpicie, bracia moi, z tym, co nam darował Pan. Przecież to On nas ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła. Wskazał im, że mają niewłaściwe podejście do darów, jakie otrzymali od Pana w tej bitwie, do jego opatrznościowego zachowania, do ochrony, jaką otrzymali oraz do zwycięstwa, jakie Pan im dał nad tymi, którzy wtargnęli do sfery prawdy i jej ducha. Werset 24. Kto was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział będą mieć ci, którzy uczestniczyli w walce i ci, którzy pozostali przy taborze. Jednakowo się podzielą. Antytypiczny Dawid zapewnił ich, że nikt o dobrym sercu nie podzieli ich zdania w tej sprawie. A ponadto podał naukę, że zarówno ci, którzy pozostali przy taborze, jak i ci, którzy brali aktywny udział w walce, zarówno utracjusze koron, jak i zachowawcy koron, mieli otrzymać jednakowe nagrody. Jakie nagrody? Stokroć, czy też, jak mówią inne przekłady, stukrotną nagrodę. Gdy śledziłem sobie wypełnienie tego antytypu w strażnicach, to antytypiczne wypełnienie poszczególnych wersetów niekoniecznie jest tak łatwo widoczne. Tym bardziej, że jest dosyć mocno rozciągnięte w czasie i myśli te raczej z coraz większym nasileniem pojawiają się w artykułach z drugiej połowy 1915 i całego 1916 roku. Przy czym mam wrażenie, że najbardziej jest to widoczne w tym, że brat Russell różne swoje myśli odnośnie poświęcenia, ofiary, rozwoju charakteru i rozmaitych innych spraw kierował ogólnie do nowych stworzeń, nie rozróżniając ich na wielką kompanię i na malutkie statko. Chciałbym zacytować jeden z akapitów odnośnie tego tematu, który, jak dla mnie, jest najbardziej zbliżony do treści myśli zawartej w głównej części tego tematu. Jest to fragment z reprintu numer 5931b, z 1 sierpnia 1916 roku pod tytułem Jak rozwijamy się jako nowe stworzenia? Paragraf o nazwie Boska nagroda dla ofiarników. Cytuję ostatni akapit. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego światu. Oni byliby niezdolni zrozumieć tego. Świat czasem mówi o poświęconym ludzie pańskim. Czy oni są głupcami? Oni nie mogą zrozumieć naszych nadziei, które są tak błogosławienie prawdziwe dla nas. Ci, którzy weszli do szkoły Chrystusa i którzy dowiedzieli się o Nim, wiedzą. My wszyscy wiemy, że za wszystko, co sobie teraz odmawiamy, nasz Bóg daje nam odpowiednią rekompensatę w duchowych błogosławieństwach i radościach nawet i tu. A później będziemy mieli wszystkie niewypowiedziane chwały obiecane Jego świętym, oczekujące na nas tuż za zasłoną. A co to za rekompensata, za nagroda? Przeczytajmy Ewangelię Marka, rozdział 10, wersety 28 do 31. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 28 do 31 wersetu. Wówczas Piotr powiedział do niego, oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział, zapewniam was, każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Drodzy braterzy, nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale dla mnie jest to po prostu niesamowite, że za cokolwiek, co poświęcimy na rzecz Pana, już w tym życiu mamy otrzymać 100 razy więcej. I jest to jeszcze o tyle bardziej niesamowite, że przez długi czas myślałem, że ta obietnica jest zawężona tylko do spłodzonych z ducha. Ale tak nie jest. Ona jest dla nas wszystkich. Werset 25. Tak zostało od tego dnia na przyszłość. Ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów trwające aż do dnia dzisiejszego. Nie znaczy to oczywiście, że ta nagroda zaczęła być dostępna od czasu brata Russella, czy też wręcz od czasu pokazanego w typie w naszej historii. Nie, nie. Ale w tamtych okolicznościach wydźwięk artykułów, czy też nauk brata Russella wskazywał, że wszyscy poświęceni mieli otrzymać właśnie taką nagrodę, niezależnie od swojej przynależności klasowej. Co więcej, gdy czytałem wszystkie cztery akapity tego paragrafu Boska nagroda dla ofiarników, to bardzo zastanawiał mnie dobór słów użyty przez niego w tym właśnie artykule. Gdyby ktoś pisał ten paragraf, mając na myśli poświęconych obozowców Epifanii, mógłby użyć dokładnie takich samych słów z jedną tylko jedyną drobną zmianą. Na samym końcu, zamiast napisać tuż za zasłoną, musiałby napisać po zmartwychwstaniu. Chciałbym obecnie, byśmy zastanowili się nad samą tą nagrodą. Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życie wieczne w przyszłości. Czy łatwo nam jest, gdy tracimy cokolwiek? Nie mówiąc już o tym, jaką tragedią bywa, gdy komuś spali się dom, gdy komuś umrze dziecko, a może współmałżonek. A Jezus nie kryje, że może nas czekać odpowiednik takiej straty. Jeżeli opowiemy się po stronie zasad, jeżeli będziemy trwali przy Panu, to czasem może dojść do tego, że nawet nasi najbliżsi mogą traktować nas jak umarłych i nie chcieć mieć nic z nami wspólnego. Możemy także utracić społeczność braterską w zborze, do którego uczęszczaliśmy czasem całe nasze dotychczasowe życie. Możemy stracić przyjaciół, wpływy, reputację, pole działalności. Mogą nas przestać uznawać nasi rodzice duchowi i ci, których przyprowadziliśmy do prawdy. Mogą nas spotkać także i inne nieprzyjemne dla naszego ciała rzeczy, a jednak nasz Pan obiecuje, że jeżeli spotkają nas jakiekolwiek straty z uwagi na Niego i ze względu na prawdę, to otrzymamy znacznie więcej niż wcześniej mieliśmy. 100 razy więcej w stosunku do tego, co utraciliśmy. Nie sądźmy jednak, że chodzi o to, że jeżeli zostawiliśmy dom, to dostaniemy 100 domów i tak dalej. Nie. Dostaniemy to, co jest 100 razy bardziej wartościowego od tego, co utraciliśmy. Być może można powiedzieć, wymienimy cyrkonie na brylanty. Chociaż to chyba jednak nie jest tak do końca prawdziwa analogia, gdyż cena jednokaratowego, takiego dosyć przeciętnego brylantu aktualnie kształtuje się na poziomie około 20 tysięcy złotych, a żeby takiej samej wielkości cyrkonia kosztowała 100 razy mniej, to już sama w sobie musiałaby kosztować około 200 złotych, a nie wiem, czy kosztuje chociaż tyle. Chciałbym teraz przejść do kolejnej myśli. Nasza stokrotna nagroda jest podobna do stokrotnej nagrody nowych stworzeń pod względem zasady. Nie chodzi o to, że ktokolwiek otrzyma taką samą ilość nagrody co drugi, lecz taką samą proporcję nagrody. Im więcej ktoś poświęci dla Pana, tym większe będą otrzymywane przez Niego w zamian błogosławieństwa. Jedni otrzymają więcej, a inni mniej. Albo inaczej to ujmując, ile to jest 100 razy 0? Zero. Jeżeli więc nie poświęcimy nic, to nie utracimy nic z powodu Pana i Jego sprawy, niczego z tego, co posiadamy, to na jaką nagrodę możemy liczyć? Na 100 razy nic. Jak więc osiągnąć tą nagrodę? Opowiadając się po stronie Pana i prawdy, stojąc przy Nim wiernie i wykonując Jego wolę. A wtedy te utraty pojawią się same. Dlaczego? Nasz Pan w Ewangelii Jana w rozdziale 15, w wersetach od 19 do 21 odpowiada nam. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby to, co do niego należy. Wy jednak nie jesteście ze świata, gdyż wybrałem was z tego świata dla siebie. Dlatego świat was nienawidzi. Czy przypominacie sobie słowa wypowiedziane przeze mnie, sługa nie jest ważniejszy od swego Pana? Jeżeli mnie prześladowali, także i was będą prześladować. Jeżeli zachowywali moją naukę, będą przestrzegać również waszej. Dopuszczą się zaś tego wszystkiego w stosunku do was ze względu na moje imię, ponieważ nie zają tego, który mnie posłał. a naszą stukrotną nagrodę mamy odebrać właśnie wśród tych prześladowań, które nie będą tylko ze strony tak zwanego przez nas zwykle świata, ale też ogólnie ze strony wszystkich, którzy sprzeciwiają się tym ideałom, za którymi się opowiadamy. Czy możemy uniknąć tych prześladowań? O tak, możemy. I to bardzo prosto. Wystarczy, że nie będziemy wypowiadać naszych obiekcji. Jeżeli będziemy siedzieli cicho, to nikt nie będzie przeciwko nam występował i nie będziemy cierpieli. I podobnie, jeżeli będziemy tylko w kuluarach lub w zamkniętych grupach znajomych potępiać to, co jest niewłaściwego, ale nie zabierzemy otwarcie głosu przeciwko tym sprawom, to prześladowania nas ominą. I ominie nas stukrotna nagroda za straty, jakie w wyniku tego poniesiemy. Pan Jezus powiedział w następnym wersecie, 22, a nie mieliby grzechu, gdybym nie wystąpił i nie nauczał ich. A kto miałby grzech? Ten, kto powinien wystąpić i nauczać ich. Teraz jednak nie mają żadnej wymówki dla swego grzechu. Dlaczego? Bo ten, kto powinien stanąć po stronie Pana i prawdy, zrobił to i odebrał im wymówkę niewiedzy. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w rozdziale 20, wersetach 26 i 27 powiedział: dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Tak, czyż nie znamy słów z Ewangelii Łukasza z rozdziału 11, a wersetu 33? Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, ażeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło? Drodzy braterstwo, co nam z tego, że mamy najczystsze światło prawdy, jeżeli nią nie świecimy? Po co nam Pan dał to światło? Chciałbym zwrócić uwagę braterstwa na pewien aspekt tego naszego świecenia, naszego opowiadania się po stronie Pana i prawdy i dzielenia się nią z innymi. Ja tak obserwuję sobie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy na około 70 religijnych polskojęzycznych facebookowych grupach kwestie związane z religią, odnośnie których można powiedzieć, że publicznie walczą o nie protestanci z najróżniejszych denominacji. I tak się zastanawiam, po co właściwie to wszystko? Jedni strasznie walczą z Trójcą albo o Trójcę, o to, że Jezus jest Jehową lub o to, że Nim nie jest. Jedni z darami ducha, inni o dary ducha, o cudowne uzdrowienia albo przeciwko nim, o inne cuda, inni o sabat i przestrzeganie soboty, inni o Marii, o papieża, o aborcję, o drugie przykazanie i o bardzo niewiele innych rzeczy. Inne tematy, także te etyczne, pojawiają się bardzo sporadycznie. Ale tak z drugiej strony oni przynajmniej coś robią. Popatrzmy teraz na siebie samych i tak się szczerze zastanówmy, za co my mamy otrzymać tą stukrotną nagrodę. Niektórzy z nas powiedzą za apostołem Pawłem z listu do Żydów, rozdziału 10, wersetów 32 do 36. Przetrwaliśmy liczne zmagania z cierpieniem, czy to publicznie wystawieni na pośmiewisko i prześladowania, czy też uczestnicząc w nich z tymi, którzy ich doznawali. Tak? No tak. No ale już doczytał w podobny sposób do końca tego fragmentu. Współcierpieliśmy przecież z uwięzionymi, przyjęliśmy z radością grabież naszego mienia, wiedząc, że sami posiadamy lepsze, trwałe dobra, tak jak mówi apostoł. Nie pozbywajmy się więc tej pewności, bo wielka czeka nas za nią nagroda. Ta stukrotna nagroda. Musimy tylko być wytrwali, abyśmy pełniąc wolę Bożą zasłużyli na spełnienie obietnicy. No dobrze, to w jednej sprawie. A co z innymi aspektami opowiadania się naszego za Panem i prawdą? Przeczytam braterstwu fragment rocznego godła na 2003 rok z artykułu pod tytułem O uświęcenie. Są to jedne z końcowych myśli brata Hedmana, które są, tak nawiasem mówiąc, bardzo podobne do myśli brata Russella w tym niedawno cytowanym artykule. A gdy będę to czytał, to niech każdy dla samego siebie zastanowi się, jaki ja miałem ostatnio udział w głoszeniu każdej z tych rzeczy. Cytuję. Naszym jedynym obowiązkiem jako poświęconych chrześcijan jest, by żyć pobożnym, sprawiedliwym i świętym życiem, trzymając się biblijnej zasady i głosząc ją przy każdej sposobności. Lecz aby być zdolnymi świadkami słowa, musimy być studentami słowa. Mamy wiedzieć, w co wierzymy i dlaczego. O czym Pismo Święte nas uczy i co powinniśmy głosić? Po pierwsze, o okupowej ofierze Chrystusa i jej uniwersalnym charakterze, że wszyscy powstaną z grobów i będą mieć pełną sposobność osiągnięcia wiecznego życia. Po drugie, o prawdziwej naturze śmierci, że umarli nie śpią, nie żyją w mękach, lecz śpią. Po trzecie, o prawdziwej definicji i przeznaczeniu ludzkiej duszy. Po czwarte, o nadchodzącym królestwie na ziemi. Po piąte, o jedności Boga, że wszechmogący Bóg nie mógł umrzeć sam za człowieka, lecz zamiast tego posłał swego Syna. I po szóste, o dwóch ogólnych klasach, wybranych i niewybranych, ludzkość w ogólności. I że rozwój każdej z nich ma miejsce w oddzielnym okresie, wybrani najpierw, a następnie niewybrani. I chociaż brat Hetman kończy tu wymienianie rzeczy, które powinniśmy głosić, o które powinniśmy walczyć, to zaraz potem poświęca też cały duży paragraf na nadzieję dla Żydów, żeby i o nich nie zapominać, a przeciwnie zwracać na nich uwagę i być o nich dobrej myśli, a ich trwanie pomimo wszelkiej opozycji i niechęci dla nich traktować jako podporę dla naszej wiary. A jeszcze następny akapit brzmi następująco. Mamy budować mosty nad wielką przepaścią, która oddziela nas od otaczającego świata, aby ci, którzy obecnie nie znają Pana i prawdy, mogli się przekonać. Musimy być czujni, zawsze gotowi, by głosić słowo dla Pana, by świadczyć o Jego prawdzie. Koniec cytatu. Czy to jest proste? No oczywiście, że nie. I to z różnych, najróżniejszych powodów. Chociażby z powodu nieuniknionego odrzucania nas i prześladowań, jakie na nas czekają. Ale też nie jest proste, żeby zacząć to czynić. Mam czasem takie wrażenie, że czekamy, aż ludzie sami przyjdą do nas na zebranie. To się wtedy nimi zajmiemy. Czasami nawet zorganizujemy zebranie publiczne. I co? No my przecież tak wiele zrobiliśmy. Przyszły aż dwie osoby z zewnątrz. Co prawda potem już na następne zebranie nie przyszły. No ale na zebranie publiczne przyszły. Niektórzy do tego czasami coś powiedzą u siebie w pracy. Ale to jest niebezpieczne, bo w pracy się rozmawia o pracy, bo inaczej można zostać bez pracy. Powiedzą coś sąsiadce, powiedzą coś w pociągu. No to jest bezpieczne, bo jest mała szansa, że się później drugi raz w życiu z tym człowiekiem spotka. Albo w szpitalu, podobnie mała szansa. I tak dalej. I zastanawiamy się, Panie, ja bym tak chciał Tobie służyć, ale jakoś tak nie mam okazji. Drodzy braterstwo, ja bym chciał z własnego przykładu wam powiedzieć, że był czas, w którym zdawało mi się, że nie ma okazji, że nie ma żadnej pracy pańskiej do wykonania, że nic się nie da zrobić, że mimo najszczerszych chęci nie ma co robić. Ale w miarę, jak zacząłem się starać, żeby coś jednak znaleźć, to się zaczęło okazywać, że możliwości dla pracy dla Pana i głoszenia jest po same uszy i jeszcze więcej, że jest tyle do zrobienia, że choćby człowiek pękł, to i tak nie jest w stanie zrobić wszystkiego, co widzi, że można by jeszcze zrobić i byłoby to pożyteczne. Są także oczywiście inne powody, dla których nie jest się łatwo zabrać za głoszenie, w tym między innymi strach i zniechęcenie, spowodowane najróżniejszymi przyczynami. Na przykład tym, że widzimy taką przerażającą religijną pustkę i brak zainteresowania u naszych słuchaczy. Nie chcą tego słuchać. Albo jak posłuchają, to bajki są. No ale co mamy się im dziwić, skoro to, czego uczą ich rozmaite denominacje, po prostu nie da się w to szczerze wierzyć, bo się to kupy nie trzyma, nie daje prawdziwej nadziei i mówi o Bogu, którego się nie chce czcić. Przypomina mi się w tej kwestii przykład, jaki jeden z moich wykładowców kiedyś mi powiedział, że pewna firma zajmująca się sprzedażą butów zatrudniła nowego przedstawiciela handlowego, żeby pojechał do Afryki i zajął się tam dystrybucją tych ich butów. Przedstawiciel tam pojechał, żeby się rozejrzeć, a kiedy po niedługim czasie wrócił, to bardzo zawiedziony powiedział swoim szefom, to nie ma sensu, tam nic nie sprzedamy, bo tam nikt nie chodzi w butach. Firma więc go zwolniła, zatrudniła następnego przedstawiciela handlowego i dała mu dokładnie to samo zadanie. Też wysłała go do Afryki, on tam pojechał, rozejrzał się, a gdy po niedługim czasie wrócił, to cały rozpromieniony od progu wykrzyknął, co za wspaniały i mający wielkie perspektywy rynek i potencjał, bo tam nikt nie chodzi w butach. Drodzy braterstwo, w przyszłości każde kolano się skłoni i wszelki język wyzna Pana. Ten potencjał jest w ludziach. Musimy się jednak starać jakoś do nich dotrzeć. Tak, to prawda. Jest potrzebna praca od podstaw. Trzeba budować fundamentów, na których oni cokolwiek będą mogli zbudować, zobaczyć z tej Biblii. Trzeba budować te fundamenty, żeby się mogli opierać od nich cokolwiek. Trzeba budować zaufanie do Biblii, do Boga, do tego, że On jednak jest tą miłością, a nie stworzył piekło, gdzie chce męczyć i wiecznie torturować 99,99% ludzkości. Ale to jest do zrobienia. I to co więcej, to jest do zrobienia przez nas, samo się to nie zrobi. Kolejna sprawa, zajrzyjmy w nasze własne serca. I gdy będziemy się udawać do Pana w modlitwie o instrukcję i pomoc w tej sprawie, to upewnijmy się, że faktycznie chcemy, żeby Jego wola się wykonała. Bowiem nie przyniesie nam to żadnego pożytku, jeżeli będziemy prosili Go o pomoc, ale tej pomocy wcale nie przyjmiemy. Brat Barton w pewnym miejscu powiedział, bezużyteczne jest pukać do drzwi, jeżeli nie życzymy sobie, żeby Pan nam je otworzył. Pan mówi, pukajcie, a będzie wam otworzone. Ktoś może powie, ja pukam i pukam, lecz Pan nie otwiera. Bracia, niektórzy myślą tylko, że pukają, lecz oni jedynie udają, że pukają. Niektórzy myślą, że pukają, lecz w rzeczywistości tego nie czynią. Oni modlą się do Pana, mówiąc, Panie, udziel nam więcej sposobności do służby, ale możliwe, że w sercu mówią, mam nadzieję, że nie będę musiał robić więcej niż już robię. Ja czynię to, co do mnie należy i nie myślę, żeby Pan wymagał ode mnie coś więcej. Nic więc dziwnego, że Pan nie słyszy takiej ich prośby i nie otwiera im tych drzwi. Jeszcze inni mają problem się przełamać. Bardzo trudno jest wykonać pierwszy krok. Bardzo trudno jest przemóc się, żeby ten pierwszy raz opowiedzieć się po stronie Pana i prawdy. Tak, to jest prawda. Ale czy pamiętacie, jaki jest sposób, żeby zrobić rzecz niemożliwą? Należy jej zrobienie podzielić na możliwe do wykonania etapy. Nie załamywać się niemożliwością jej wykonania, tylko pytać, co Panie chce, żebym uczynił w tej chwili, w tej konkretnej chwili. I być wiernym w tej konkretnej chwili. A to pomoże nam być wiernymi w następnej, i w następnej, i w następnej, i tak aż do wykonania zadania, jakie Pan od nas sobie życzy, abyśmy je wykonali. I to wszystko pomoże nam, jeżeli faktycznie będziemy chcieli otrzymać nagrodę. Drodzy braterstwo, gdy następnym razem będziemy rozmawiali z naszym sąsiadem czy sąsiadką, to zamiast o zdrowiu, pogodzie czy polityce, porozmawiajmy z nim o Bogu. Gdy pójdziemy do lekarza, weźmy coś o religijnej treści do czytania w poczekalni. Jeżeli nawet nie będziemy mieli odwagi porozmawiać na ten temat z kimkolwiek, to czytajmy to, a na końcu zostawmy na siedzeniu, żeby sobie inni mogli to poczytać. Gdy usiądziemy do komputera, żeby sprawdzić, co tam znowu ktoś nowego napisał, na przykład na Pięknie Prawdy, zamieśćmy na naszej własnej tablicy, chociażby tylko dla naszych własnych znajomych, jakąkolwiek religijną treść, werset, komentarz zbanny, cokolwiek. Szukajmy możliwości przekazania czegoś komukolwiek drugiemu. W miarę możliwości w tych zakresach, jakie Pan wyznaczył nam jako zadanie, o których mówi nam, przekrocz ze mną ten potok Besor. Tych sobie głównie życzę w tym czasie. A to przyniesie nam i odrzucenie, i prześladowanie, i wspaniałą nagrodę od Pana. Warto 100 razy więcej niż cokolwiek, co w związku z tym stracimy. Pamiętajmy, ta nagroda jest proporcjonalna do naszej ofiary. Jeżeli mało ofiarujemy, to i mało zyskamy, bo zaledwie 100 razy nasze mało. Pamiętajmy na słowa naszego mistrza z Ewangelii Mateusza, rozdziału 16, wersety 24 i 25. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje, bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Amen. Dziękuję bardzo, braterstwo, za uwagę.